Gorąca czołówka.
Dobry wieczór, witamy serdecznie w Gorącej Czołówce. Łukasz Kaźmierczak i poznańscy dziennikarze. Ireneusz Antkowiak z naszego Głosu Poznańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Krzysztof Kaźmierczak z Głosu Wielkopolskiego.
Witam Państwa.
I Piotr Tomczyk z naszego Dziennika.
Dobry wieczór.
Audycję realizuje dziś Ryszard Wojtowicz. Rok funkcjonowania rządu Beaty Szydło. Od tego chciałbym, abyśmy zaczęli podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. I na rozgrzewkę od razu stosowny cytat. Zrobiliśmy więcej w rok niż przez 8 lat nasi poprzednicy z PO-PSL. Te rozwiązania były skierowane do zwykłych ludzi. To oczywiście słowa samej pani premier. I zanim poproszę o ich skomentowanie, chwilę o szefowej rządu. Czy Beata Szydło po roku to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu? Panowie? Irek Antkowiak?
Myślę, że pani premier przekonuje do siebie coraz więcej osób, nawet tych, którzy na początku dość sceptycznie się temu przyglądali. Nie ukrywam, że też zaczynam patrzeć na jej spokój. Wycisza pewne kwestie, które się pojawiają, także...
Coś więcej niż zderzak.
Myślę, że tych, którzy od razu stawiali krzyżyk i mówili, że to niewłaściwa osoba, to pewnie jakoś troszeczkę przekonuje, chociaż co do tego cytatu, to nie do końca się zgadzam jednak.
Zaraz wrócimy jeszcze do cytatu.
Myślę, że tutaj jest troszeczkę takiego zadufania.
Jak myślicie, kobieta po kobiecie, zwróciliście uwagę, to się też rzadko zdarza, tak. Dwa zupełnie różne style.
Zgadza się i wydaje mi się, że w związku z tym ta różnica jest tym bardziej widoczna, ona mocniej bije po oczach. Mieliśmy panią Ewę Kopacz, no i na tym tle szczególnie pozytywnie wybija się pani Beata Szydło. Może rzeczywiście, gdyby zapomnieć na chwilę, jak wyglądały poprzednie lata rządów, to ta ocena byłaby dobra, ale w momencie, kiedy mamy tą pamięć, to stwierdzam, że chyba była jednak bardzo dobra.
Krzysztof Kaźmierczak?
Ja bym powiedział tak, znaczy wyróżnia się na tle poprzedniczki na pewno pod tym względem, że nie ma takich gaf jak tamta, co już właśnie były jakieś powody do memów, że tak powiem. Memów z Beatą Szydło niewiele jest, co świadczy o tym, że takich wpadek nie ma wielu. Natomiast ja bym powiedział tak, znaczy ona pełni swoją rolę, natomiast znaczy nie jest jakąś osobowością, nie jest kimś, kto nadaje jakiś charakter temu rządowi, władzy i tak dalej. Nie jest jakąś osobą taką, tak powiem, charyzmatyczną, która by przyciągała. To na pewno taka osoba o takich cechach na stanowisku szefa rządu jest bardziej pożądana i lepiej postrzegana. Także to mogę potraktować jako jakiś jej minus, ale to wynika z jej charakteru. Wydaje mi się, że jest taką kobietą bardziej uspokojoną, że tak powiem, nieco wycofaną i stąd właśnie taki wizerunek.
Widzę podniesiony palec.
Ja myślę, że to, że pani premier nie jest taką, jak tutaj kolega powiedział, osobą charyzmatyczną, to w tym przypadku jest duży plus, ze względu na to, że jednak jest to partia różnych osobowości, biorąc pod uwagę pana prezesa Kaczyńskiego, gdyby premier był osobą mocną i charyzmatyczną, wtedy mogłoby dojść bardzo szybko do konfliktu, natomiast pani premier Szydło tonuje. I to jest akurat w tej sytuacji moim zdaniem dużym atutem.
Jest premier Szydło.
Premier Kaczyński.
Przepraszam, nie, tak? Proszę bardzo.
Tak mówią,
żywy dowód na
zakodowało się
doktor Freud coś pewnie powiedziałby.
Znaczy, z drugiej strony tutaj, no, jeżeli jesteśmy przy tej...
Mówimy też...
Przy tym temacie osoby, no nie bójmy się tego powiedzieć, no, prezes Kaczyński jest szefem partii rządzącej, więc no trudno, żeby nie miał nic do powiedzenia. Nie, absolutnie tego nie bronię, ale też mnie to jakoś tam nie zaskakuje.
Czy steruje z tylnego siedzenia, jak przed inauguracją rządu prorokowano faktycznie?
No, z pewnością nie w taki sposób, jak niektórzy twierdzą. Znaczy, no, z pewnością jako szef partii ma wpływ, natomiast nie widać, że tak powiem, żeby... No,
syndrom Kazimierza Marcinkiewicza.
Żeby coś takiego, jak w tamtych czasach się powtarzało tutaj. Tam był wtedy premier zupełnie bez właściwości, który tak wyglądało, jakby czekał tylko, jak dostanie jakąś dyrektywę, a tutaj tu takiej sytuacji nie ma i wydaje mi się, że to jakaś jest nauczka i doświadczenie też tamtego rządu.
Mówimy też o trzeciej osobie. Swoisty tercet nam się stworzył w obozie rządzącym. Jest też wicepremier Mateusz Morawiecki, który z miesiąca na miesiąc zyskuje na znaczeniu i też ma faktycznie coraz większe uprawnienia, szef superresortu, wicepremier. Jak w tym wszystkim, cały czas wracam do premier Szydło, na ile ona dobrze funkcjonuje i na ile ma samodzielność, niezwiązane ręce jako szef rządu, czyli jego twarz, i jednocześnie ktoś, kto nie do końca chyba jest we wszystkich sferach omnipotentny. Tomczyk.
No właśnie, polityka jest grą zespołową, także trudno byłoby oczekiwać, że pani premier Szydło podejmuje samodzielne decyzje w takim znaczeniu, że nawet ich nie konsultuje, prawda? Ze swoją partią, z innymi ministrami, z prezesem największej partii. Jest to po prostu niemożliwe we współczesnej polityce. Czasy władców absolutnych minęły i to dość dawno. Natomiast ten podział wydaje mi się bardzo dobry, że za gospodarkę odpowiada wicepremier Morawiecki.
Oczywiście to nie rozrzedza troszeczkę?
Nie, wydaje mi się, że jednak, jeśli jest taka specjalizacja, ona dobrze przyczynia się, jeśli chodzi o pracę całego rządu. Jest tylko pytanie o koordynację tych działań, żeby nie było różnych ośrodków decyzyjnych, bo to jest źródło zagrożenia.
Wracamy do zakładki, do kwestii słynnego cytatu. Ireneusz Rządkowiak miał ochotę odnieść się do słów o roku działania.
Ja jeszcze chciałem tutaj dodać to, że cechą dobrych szefów jest to, że nie przeszkadzają. I jeżeli tak byśmy podeszli do kwestii współpracy z wicepremierem Morawieckim, to myślę, że rzeczywiście jest szansa na to, że będzie mógł coś zrobić. Natomiast nie wypowiadam się, z dość dużą dozą ostrożności podchodzę do jego zapowiedzi, ponieważ program jest ambitny, ten ogłoszony program jest ambitny, natomiast niezwykle trudny do zrealizowania, i przyglądając się choćby ostatniemu kodeksowi dla biznesu, który został ogłoszony przez wicepremiera, i następnego dnia troszeczkę sprzeczny komunikat, który się pojawił, i wieczorem gdzieś tam przepychanie w Sejmie opodatkowania dla biznesmenów, którzy zarabiają więcej, co znaczy, nie wiem jaka to jest definicja więcej, no ale tak to zostało ujęte, więc tutaj jak gdyby nie do końca wszyscy...
Może to jest kwestia polityki informacyjnej.
Wszyscy mają jakąś tam, do końca to zaufanie, więc byłbym tutaj ostrożny, wolałbym jednak oceniać po czasie niż przed czasem. Natomiast co do takiego podziału ról, to uważam, to rzeczywiście jest bardzo dobrze i nie ma dzisiaj osób, które znają się na wszystkim.
Krzysztof Koźmierczyk.
Polityka informacyjna tego rządu to jest chyba najsłabsza jego strona, no bez wątpienia. Tutaj jest wiele sprzeczności, wiele niejasności, wiele takich...
Właśnie tak dziennikarsko spójrzcie.
Tak, no wiele komunikatów tak po prostu wysyłanych, i które się potem okazują czymś innym. I teraz, jeśli teraz tutaj dobry przykład właśnie, silny wicepremier właśnie od spraw finansów, a zarazem można powiedzieć braki przekazu między właśnie premierem a nim i w ogóle między wytycznymi funkcjonowania. Bo na przykład zapowiadaną, jedną z rzeczy, które rząd zapowiadał, było zlikwidowanie tych limitów, jeśli chodzi o artystów, prawda, to jeśli chodzi o te 50-procentowe koszty uzyskania dla autorów, no właśnie, to miało być od przyszłego roku, ta bariera założona w czasach Platformy Obywatelskiej miała zostać zlikwidowana, i teraz się okazuje właśnie, że minister finansów właśnie to zablokował, ponieważ nie przekazał na czas jakichś materiałów i nie będzie można opublikować w odpowiednim czasie, także to nie wejdzie od przyszłego roku, a to oznacza co? To oznacza to, że jeśli tutaj w gronie no, głośnych bardzo oponentów do obecnej władzy są różni aktorzy, artyści i tak dalej, no to...
Sportowcy,
no ludzie, którzy właśnie są twórcami w jakimś stopniu takim, a nie innym, no to grono będzie... No,
To jest paliwo dla
opozycji, a jednocześnie pokazuje, że jest tutaj no, duża jakaś rozbieżność i pewne rzeczy są niedogadane.
Piotr Tomczyk?
No ja jeszcze bym nawiązał do tego, o czym Irek tutaj wspomniał, o takiej zmianie wizerunku rządu, że stopniowo dochodzi do zmiany tego wizerunku w mediach, przy czym czasem ma to taką postać nawet karykaturalną, bo na samym początku, nie wiem czy panowie pamiętacie jak to było, dziennikarze wręcz współczuli, z jednej strony współczuli pani premier, że no, jej partia złożyła takie obietnice, które są nie do zrealizowania, nie ma na to pieniędzy, to się nie uda. Takie były głosy, a z drugiej strony, no ale jeśli obiecali, niech teraz zrealizujcie ten program. Potem były głosy w stylu, no minęły już 2 dni, a plan nie jest zrealizowany. Minęły 3 dni, minęły 4 dni, minął tydzień, minął miesiąc, a plan nie jest zrealizowany. I drastyczna przemiana miała miejsce dopiero, kiedy się okazało, że rodzina 500+ została wprowadzona w życie. I to już był taki moment konsternacji wśród dziennikarzy.
No właśnie.
Czy... Później się okazało mieszkanie 500+, później leki dla seniorów, a ostatnio obniżenie wieku emerytalnego. I wtedy nastąpiła ta zmiana narracji medialnej. Dziennikarze wręcz zaczęli sugerować. Źle się dzieje, PiS realizuje obietnice. Jeden z portali napisał na pierwszej stronie: PiS zrealizował obietnicę. Zobacz, ile stracisz. Można by powiedzieć, że taka narracja aktualna jest...
Wajchy.
Tak, jest taka, że w polityce nie ma nic gorszego niż realizacja obietnic. Wręcz jest oczekiwanie na pana, na szefa Trybunału Konstytucyjnego, aby Trybunał zabronił realizowania obietnic. Ale pan premier, pan, przepraszam, ostatnie zdanie, pan profesor Rzepliński ciągle milczy.
Ale ja myślę, że powinniśmy jednak bardziej może skoncentrować się na tym roku, który minął. No,
właśnie chciałem zapytać o największe sukcesy, największe wpadki.
W kilku aspektach, może właśnie plusy i minusy. I gdybym miał tutaj odnieść się do plusów, to bez wątpienia ta polityka społeczna. Ona jednak, PiS pokazał, że można było to 500+ wprowadzić i to jest bardzo dobrze przyjmowane. Myślę, że Mieszkanie Plus, jeżeli uda się ten program wprowadzić, oczywiście tutaj rząd wykazuje dobrą wolę. Już jest lista samorządów, które również chętnie w ten program weszły. Poczekamy na pierwsze mieszkania, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie jest to łatwe, ale uważam, że intencja bardzo dobra i rozwiąże wiele problemów, ponieważ ludziom jest potrzebne do... Mieszkanie jest podstawową potrzebą. Natomiast...
Minusy?
Jeżeli jeszcze miałbym na temat plusów, to myślę, że właśnie pani minister pracy jest takim ogromnym
plus dodatni.
Tak, tego rządu i może nie tyle jej widać i słychać, ale to oznacza, że pracuje. Zazwyczaj to tak jest, już nie ubliżając tutaj sobie nam, prawda, że dużo mówimy, ale też musimy pracować. Natomiast jeśli chodzi o minusy, gospodarka zwalnia i to jest niepokojące. Bez względu na program Morawieckiego, gospodarka zwalnia, to są fakty. Ja nie chciałbym się tutaj zamieniać w polityka, który ocenia i krytykuje lub chwali, bo to, no tak to zazwyczaj jest z ocenami. Natomiast skoncentruję się na faktach. Gospodarka zwalnia, polityka wojskowości jest dla mnie nie do końca zrozumiała. Minister Macierewicz jednego dnia mówi jedno, drugiego dnia mówi drugie. Wprowadza to pewien chaos. Do tego dokładamy kwestie samolotów, karakali. Jest tam pewien problem. Mamy Misiewiczów. Uważam, że to jest ogromna rysa na tym rządzie, ponieważ osoby niekompetentne trafiały do różnych spółek czy do wysokich stanowisk. Dalej jest kwestia też niewykorzystywanych środków unijnych i to się pewnie przekłada na tą kiepską sytuację w gospodarce, zwłaszcza w budownictwie, ponieważ samorządy i rząd nie realizują inwestycji liniowych, w związku z tym okazuje się, że w budownictwie mamy problem, a to jest jedna z ważniejszych sfer w gospodarce.
Panowie, wasza ocena? Krzysztof Kaźmierczak?
Kolega już tutaj wszystkie minusy prawie wymienił.
Jeszcze o edukacji nie powiedziałem.
Zdecydowanie nie wszystkie.
No właśnie, znaczy tych minusów jest
czekam
wiele.
Czekam na plusy ujemne.
Myślę, że ten największy minus, bo ja już tutaj kolega dużo o tych plusach powiedział, znaczy te plusy prawie wszystkie wiążą się z tym, że trzeba wydać pieniądze. Więc tak ważna jest właśnie ta sfera gospodarki. Jeśli to spowolnienie gospodarki, znaczy to już teraz widzimy, bo na ciągu tam mówiono, teraz już są podane prognozy PKB i tak dalej, no to jest bardzo niepokojący sygnał, ponieważ to może...
Aczkolwiek różne powody mogą być, o czym mówią specjaliści.
No właśnie, powody
choćby absorpcja środków unijnych późniejsze.
Tak, powody tego mogą być bardzo różne, także jeśli chodzi o to dysponowanie funduszami unijnymi, ale także ta niespójna polityka informacyjna, bo to ona powoduje, że różni, że przedsiębiorcy no, mają różne tam wątpliwości. Właśnie, no, pewność, znaczy spokój zawsze sprzyja gospodarce. Natomiast są takie mało zauważalne, ale też symptomy pozytywne dotyczące gospodarki. I tutaj jednym jest coś, co jest mało popularne i ja na to zwracam uwagę, jest to jednolity plik kontrolny. Wiele osób pewnie nie wie w ogóle, co to jest, natomiast jest to wprowadzenie pewnego standardu dotyczącego sprawozdawczości firm, znaczy sprawozdawczości, którą firmy wszystkie musiały wykonywać, a ona była dosyć mocno rozproszona. Ona teraz wprowadzono pewne standardy. Tutaj kolega ekonomista zapewne powie więcej.
Za to ręce
nie jestem humanistą, ale uważam, że to jest bardzo pozytywna rzecz i to jest pozytywna dla przedsiębiorców może być, ponieważ dzięki tym standardom, znaczy tak, rząd chce spowodować to, że będzie, że tak uszczelni system podatkowy, że tych pieniędzy, to co zapowiada, będzie więcej.
Zdaje się, że to jest racja bytu tego rządu.
Tak, ale z drugiej strony jest też pozytywna rzecz, co każdy przedsiębiorca spojrzy na to, to wprowadzenie tego jednolitego pliku kontrolnego, tej standaryzacji spowoduje, że na przykład, że kontrole w przedsiębiorstwach będą o wiele krótsze, zdecydowanie krótsze.
Według jednolitych zasad.
Tak, bo problemem dużych przedsiębiorstw albo jakichś rozwijających się zawsze jest to po prostu, że tam właściwie nie wychodzą kontrole z tych przedsiębiorstw, co powoduje, że trzeba oddelegować ludzi, powoduje to, że jest pewne, że tak powiem, zahamowanie, a tutaj to może zwiększyć dynamikę. Także coś, co tak brzmi w sposób niezbyt, znaczy nie jest też eksponowane, może być bardzo pozytywne i może wpłynąć na tą gospodarkę.
Piotr Tomczyk już mówił 500+, tak, jako o pozytywie. I te minusy, które...
Tak. Zgłaszam jednocześnie minusy.
Stawiam na Misiewiczu.
Nie. Wydaje mi się, że to jest taka ciągota do kumoterstwa, która występuje zawsze i wszędzie.
Cecha immanentna polityki.
Tak, cecha. Po prostu jest to taka cecha polityki. Natomiast namnożyło się tych tematów różnych związanych właśnie z ekonomią, z gospodarką. Wiadomo, że ten typowo demograficzny program, prodemograficzny, 500+, świetnie się sprawdza, przynajmniej na razie na to wygląda, prawda? Pieniądze na niego się znalazły, on działa. Zostawmy to. Ale są takie punkty, które rzeczywiście nie zostały przez rząd zrealizowane, a których wszyscy oczekiwali. Na przykład wprowadzenie podwyższonej kwoty wolnej od dochodu zostało przesunięte w czasie. Najpierw pod takim chyba pozorem wprowadzenia podatku jednolitego. Teraz okazuje się, że ten podatek jednolity też nie jest jeszcze przesądzony. Prawdopodobnie go nie będzie. I ja tylko mam taką nadzieję.
Dzisiejsze doniesienia mówią o tym, że prawdopodobnie
nie będzie podatku jednolitego. Będzie. Prawdopodobnie. Ja mam nadzieję, że w takim razie rząd powróci do podwyższenia kwoty wolnej od dochodu, ze względu na to, że ta stawka kwoty wolnej od dochodu w Polsce jest najwyższa ze wszystkich krajów unijnych, w których w ogóle to rozwiązanie jest stosowane.
To znaczy jest najniższa.
Tak, jest najniższa, 3091 zł. Nigdzie czegoś takiego nie ma. Także to jest... Natomiast jeszcze miałbym taką uwagę związaną też z tymi budżetowymi skutkami tak zwanego spowolnienia gospodarczego. Dla jasności, jako ekonomista muszę powiedzieć, co oznacza to spowolnienie. To jest spowolnienie wzrostu. Wzrost gospodarczy jest wolniejszy, a to nie znaczy wcale, że gospodarka rozwija się wolniej, tylko że wzrost jest wolniejszy niż był. O 3% załóżmy, a nie o 3,5%.
Jedno zdanie dotyczące sfery, w której PiS wygrał te wybory, tak się mówiło, internetu. W rządzie jest nowa osoba, Paweł Szefernaker, ktoś, kogo nie było do tej pory w poprzednim rozdaniu rządowym z czasów rządu Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, kiedy PiS bardzo szybko zużywał się w sensie rządzenia. Dziś nie można powiedzieć, żeby rządzenie zużywało PiS, przynajmniej sądząc po sondażowych słupkach. Prawda? Czy właśnie ktoś tak jak Paweł Szefernaker, który odpowiada między innymi za politykę, teraz mówimy o necie, o wirtualnej rzeczywistości rządu, to jest też jakieś wyciągnięcie wniosków z tamtej sytuacji, czy wszystko możemy do 500+ sprowadzać, bo to jest oczywiście uproszczenie, ale ono funkcjonuje wśród publicystów.
No to jest raczej dostosowanie się do obecnych wymogów, standardów. Media społecznościowe teraz odgrywają bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o postrzeganie funkcjonowania osób z kręgu władzy i tutaj taki ruch, no to tylko trzeba odebrać na plus, że PiS mimo pewności właśnie swojej pozycji, mimo tych wysokich słupków, nadal uważa, że trzeba pewne działania robić i tutaj to świadczy o tym, że ta partia jest nowoczesna.
Oddaję puentę swoją Ireneuszowi Antkowiakowi, poświęcam swój czas na... podsumowanie.
PiS sobie bardzo dobrze radzi, jeśli chodzi o media społecznościowe. Myślę, że tutaj też ma bardzo zaangażowane osoby wśród wyborców i oni jak gdyby tą temperaturę podtrzymują. W mediach społecznościowych jest okej. Ja może wrócę tylko, jeżeli jesteśmy przy polityce i będę puentował i zakończę polityką informacyjną, to uważam, że troszeczkę jest, przynajmniej w moim takim odbiorze, problemem jest rzecznik. On jest dla mnie...
Pewnie nie jedna osoba miałaby problem z wymienieniem, kto jest rzecznikiem.
Za bardzo też skoncentrowany na sobie, nie dopuszcza do dyskusji z dziennikarzami, raczej ucina, nie buduje dobrego
trochę
wizerunku.
Trochę jak Paweł Graś w
nie
czasach rządu
dobrego wizerunku, ale być może taka jest cecha rzeczników. Natomiast kończąc, i niech to będzie puentą, jeżeli mówimy o gospodarce, o zwalnianiu, to jest jeszcze jedna kwestia i muszę to powiedzieć o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego podsumowującej przedsiębiorców, że robią, mówiąc najbardziej krótko i prosto, na złość PiS-owi ci, którzy nie są zwolennikami tej partii. Myślę, że to jest bardzo, bardzo niefortunna wypowiedź. I dzisiaj jadąc tutaj do studia rozmawiałem z jednym przedsiębiorcą, który powiedział, że jego księgowy już w tej chwili działa w Czechach i 10 przedsiębiorców, którzy byli jego klientami, już są z nim w Czechach, ponieważ biznes chce się dogadać z każdą władzą i z każdym rządem. Tak to już jest. I mamy na to bardzo wiele przykładów. Natomiast biznes lubi też spokój prawny. A w ostatnim roku tych zawirowań prawnych było sporo i ta niepewność gdzieś w kręgach biznesu mimo wszystko jest duża.
Naprawdę proszę jedno zdanie, Piotr Tomczyk.
Niejako ad vocem. Często te zmiany ekonomiczne w gruncie rzeczy są bardzo pozytywne, bo co się okazało? Rzeczywiście wzrost gospodarczy przyspiesza coraz w mniejszym tempie, natomiast przychody budżetowe, podatkowe wzrastają, bo przedsiębiorcy widzą, że nie opłaca się oszukiwać, prawda? I teraz pytanie, te procesy oceniamy negatywnie czy pozytywnie? Jednocześnie i tak, prawda? Przykręcanie śruby przedsiębiorcom może szkodzić, a znowu przymykanie oczu na ich, nazwijmy to, ciemne sprawki może szkodzić.
Tylko przedsiębiorcy generalnie są po to,
jeszcze jedno zdanie,
przedsiębiorcy chcą zarabiać. I jeżeli ktoś na przykład mówi, że on nie chce zarabiać, to nie jest przedsiębiorcą. W związku z tym myślę, że tutaj to było nie do końca fortunne i tego się, to trzeba stwierdzić po prostu. Także tyle, żeby nie przegadać tego tematu.
Pozostajemy częściowo w polityce rządowej. Kilka zdań na temat protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwanego protestem nauczycieli, przeciwko rządowej reformie systemu oświaty. To ważne zastrzeżenie. Przeciwko rządowej reformie systemu oświaty. Właśnie, czy to jest potencjalna mina, która może, jeśli nie wysadzić, to poważnie, przynajmniej solidnie zachwiać gabinetem Beaty Szydło?
No myślę, że jeśli to jest taka mina, to jest mina, która wybuchła i była ślepą miną.
To jest minka
Ponieważ ten sam związek,
bitwa na miny.
Ta sama organizacja nauczycielska protestowała za czasów rządów PO, gdy wprowadzano reformę właśnie, która wprowadzała gimnazja. I po prostu już tylko z tego powodu, po prostu to wygląda, po prostu śmiesznie to wygląda, jakby protestujemy, żeby protestować. Jeśli potem
spreczam,
tak, będą
tu się rąkuje atomku.
I jeśli jakiś rząd w późniejszym okresie będzie znowu wprowadzał gimnazja, na pewno ta organizacja będzie protestować przeciwko temu. Tak. Także dla mnie to było zabawne, no i też trochę śmieszne, tak. Znaczy te tragiczne też, jeśli chodzi o tam sam przebieg i skutki tego, rzucone flagi, prawda, na śmieci.
Tak. Zdumiewające są w ogóle obrazki z tego protestu, bo mówimy na przykład protest pielęgniarek, potem patrzymy na zdjęcia, a tam pani Lubnauer z panem Broniarzem i kilkoma innymi osobami. Protest nauczycieli, a tu znowu pani Lubnauer z panem Broniarzem i kilkoma innymi osobami. Ciągle na zdjęciach te same osoby. Protest ludzi kultury, to samo. Czyli można powiedzieć, że ci protestujący, oni stali się grupą zawodową protestujących. Oni po prostu profesjonalnie protestują.
Niemniej samo pytanie pozostaje. To jest to samo, a nie to samo. Arytmetyka by mówiła, że 6 plus 3 plus 3 jest 12, podobnie jak 8 plus 4. Ale jednak kwestia gimnazjów stanowi problem na pewno szerszy niż tylko dobre czy złe samopoczucie Związku Nauczycielstwa Polskiego, prawda?
Proszę państwa, ja myślę, że tutaj jest problem dość poważny i to wcale nie należy mówić, że to, no, to jest takie protestowanie dla protestowania. Protest jest uzasadniony z jednego powodu. Mianowicie ludzie, którzy pracują w gimnazjach, boją się o własne życie, znaczy w sensie życia zawodowego i straty pracy. To jest naturalne. Natomiast czy mamy tylu przeciwników, jeśli chodzi o likwidację gimnazjum w społeczeństwie? Myślę, że nie, ponieważ wielu Polaków jest przyzwyczajonych do tego systemu 8+4 i on się stosunkowo dobrze
sprawdza.
Myślę,
że jak tutaj siedzimy wszyscy w tym systemie...
Pamiętamy, jakie były protesty, jak gimnazja miały się pojawić. One były dość też wtedy... No,
pan Broniarz protestował właśnie.
Siłowo były wprowadzane. W związku z tym jest to problem na pewno taki no, lękło
ale są
o pracę,
też konkretne
ale
argumenty.
Jeszcze teraz w kontekście postrzegania rządu. Jeżeli tych protestów będzie wśród artystów, nauczycieli, jeszcze inne grupy zawodowe, kobiety, bo kwestia aborcji, za chwilę jeszcze pojawią się inne grupy, to zawsze w pewnym sensie osłabia rząd i nie daje takiej pewności. Myślę, że to jest tak jak ta kropla drążąca skałę. Im więcej niezadowolonych ludzi, tym efekt może być no, wcale nie taki dobry.
No, oni słabną zdecydowanie, te protesty słabną. Ci ludzie są zmęczeni, za dużo mają tych protestów w ciągu tygodnia.
Ale rozmawiajmy jeszcze raz, panowie, wróćmy do gimnazjów.
Pamiętajmy panowie, że wybory później pokazują, że to jak gdyby ta rekonwalescencja przychodzi i przy urnach wyborczych no, dochodzi do pewnej siły jednak tych kartek.
Inaczej stawiam pytanie. Czy gimnazja się sprawdziły?
Czy gimnazja się nie sprawdziły? To, co miały ich zadania, które były przedstawiane, gdy wprowadzano gimnazja, były na przestrzeni tego czasu chyba dwu czy trzykrotnie zmieniane, ze względu na to, że już od początku to się nie sprawdzało i obecnie właściwie poziom wcale nauczania nie wzrósł. Znaczy, no, przybyło infrastruktury związanej z edukacją, prawda? Przybyło nowocześniejszych, powiedzmy, budynków szkolnych, ponieważ trzeba było stworzyć tą infrastrukturę. Także tu jest ten plus właściwie, który jest i który będzie, nawet jak nie będzie tych gimnazjów, ponieważ ta infrastruktura, niektórzy się tam martwią, co będzie z tymi budynkami, prawda? Ponieważ potworzono, zbudowano odrębne. Te budynki na pewno będą świetnie wykorzystane. Samorządy dadzą sobie radę, zagospodarują to z pożytkiem dla społeczności po prostu. Natomiast pożytki dotyczące dzieci, ja ich nie widzę i też na przykładach związanych, nie wiem, z rodziną, które znam osobiście, to wiem, że tylko przejście do gimnazjum jest po prostu powodem stresu, który często ma negatywne skutki, jeśli chodzi o przebieg edukacji, niż pozytywny.
Piotr Tomczyk?
Chyba nie było szansy na to, żeby ta zmiana, ta reforma zakończyła się sukcesem, bo sama pani minister Kluzik-Rostkowska właściwie reklamowała przygotowywanie nowych podręczników. W ten sposób mówiła, że no mieliśmy kilka miesięcy na przygotowanie tych podręczników, ale zdążyliśmy. I stąd według mnie biorą się te wszystkie nieporozumienia, błędy w podręcznikach, błędy nawet w zadaniach z matematyki.
Czy szybkość nie jest przekleństwem zmian wszelkich dotyczących systemu edukacji?
Z pewnością tak. Ja nie mam jakiegoś wielkiego sentymentu do gimnazjum i myślę, że wiele osób podziela ten pogląd, że należało się nad tą formą edukacji, formą szkoły w ogóle zastanowić. Natomiast jest kwestia właśnie tej komunikacji. Ludzie tak naprawdę nie wiedzą, w co mają te nasze dzieci wejść i w co środowisko nauczycielskie ma wejść. To jest podstawowa sprawa. Czyli znowu brakuje nam komunikacji, a jednak chyba ważniejsze od reformowania jest podstawa programowa, której też nie ma. Natomiast co do tych wydanych pieniędzy, no mam trochę wrażenie, że jednak niektórzy politycy no, zaczynają się bawić Polską. Nie tylko teraz, ale 19 lat temu, kiedy te gimnazja powstawały, również to nie do końca wszystko było dobrze przygotowane. Zapłaciliśmy bardzo dużą cenę. Znowu z tej gospodarki były, z tego dobrobytu gospodarczego, który wzrastał, były te pieniądze zabierane na oświatę, a nie na nowoczesne nauczanie, tylko właśnie na tą infrastrukturę.
Zdanie byłego ministra edukacji Ryszarda Legutki, które jest dosyć często powtarzane, być może ono jest kluczem do rozwiązania wszelkich kwestii dotyczących edukacji. Zagrożeniem nie jest zmiana systemu, tylko demografia. I tu być może leży odpowiedź na to pytanie. Przepraszam, to jest krótka puenta i bardzo mało zgrabna, ale goni nas czas, a chciałbym jeszcze o jednej bardzo krótko kwestii porozmawiać, bo jest świeża, wczorajsza. Mam na myśli drugą już rozprawę przed Sądem Okręgowym w Krakowie, która wytoczoną przez Światowy Związek Żołnierzy AK i 92-letniego żołnierza Armii Krajowej, byłego żołnierza Armii Krajowej, Zbigniewa Radłowskiego, przeciwko twórcom niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. To jest proces za naruszenie dóbr osobistych Armii Krajowej. Proces pewnie precedensowy, ale w dużej mierze może nie goszczący na czołówkach mediów, ale na pewno zasługujący na miano gorącego tematu.
Znaczy ja uważam tak, że tam, znaczy od strony sądowej, jakiejś orientacji mojej w kwestiach prawnych, myślę, że ten proces nie ma szans na wygraną, ponieważ tutaj naruszenie dóbr osobistych, a dzieło twórcze, prawda, no jednak są to kwestie no, rozbieżne. Natomiast ja się bardzo cieszę, że ten proces jest. Bardzo cieszę się, że ktoś zdobył się, żeby wytoczyć. Nawet jakby, znaczy ja myślę, że szukano tam paragrafu jakiegoś, żeby to zaistniało.
Paragraf brzmi dokładnie. Za naruszenie dóbr osobistych rozumianych jako prawo do tożsamości narodowej, tak. Dumy i narodowej godności oraz wolności od mowy nienawiści.
Takiego rozumienia tego paragrafu jeszcze nie spotkałem nigdy.
To jest ewidentnie wybieg prawniczy.
Sądowej, bez wątpienia, natomiast uważam to za wielki plus, ponieważ gdy ten serial był emitowany, były głosy oburzenia, liczne nawet, natomiast no, skończyło się to na tym, że to oburzenie wybrzmiało, a ten serial potem zdobył różne nagrody, jest emitowany
krąży po świecie.
W różnych krajach
w
i tak dalej.
Również.
W Polsce także. I więc po prostu,
proces dotyczy emisji w Polsce.
Tak, dokładnie, więc myślę, że taki głos sprzeciwu i nadany temu rozgłos jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ trzeba zadbać o to, żeby jeśli coś takiego, znaczy raz, żeby przeciwdziałać powstawaniu, ponieważ myślę, że ludzie, którzy będą chcieli fałszować historię, będą brali pod uwagę to, że mogą się spotkać tutaj ze sporą retorsją, ale też z drugiej strony po prostu, żeby uświadomić, jak bardzo coś takiego jest niestosowne, co najmniej, to jest delikatne słowo.
Piotrczyk, parę tak. słów może o tym, czego dotyczył te największe kontrowersje.
Tak, ja może zacznę czegoś od uwagi natury ogólnej, że warto w ogóle spojrzeć na tą niemiecką politykę historyczną i coś z tym zrobić, ponieważ na razie wniosek byłby taki, patrząc na tą narrację niemiecką, że albo Niemcy tutaj świadomie szkalują dobre imię Polaków, albo też naoglądali się komedii Jak rozpętałem II wojnę światową i nie zrozumieli, że to była komedia, prawda? I stąd biorą się te wszystkie opinie na temat wywołania wojny, antysemityzmu, obozów koncentracyjnych i tym podobne. Także to jest rzecz według mnie podstawowa. Dobrze się stało, że ktoś próbuje postawić tamę, tak jak pan, który ma 92 lata i proszę bardzo, występuje właściwie w obronie dobrego imienia Polaków. Sam pomysł, ażeby ten film wyemitować w Polsce, był według mnie błędny. On doprowadził do tego, że część naszych rodaków nawet, takich powiedzmy niezbyt przychylnych historii Polski środowiskach, uznała, że rzeczywiście były jakieś podstawy do tego, żeby przedstawiać tą historię w sposób zmodernizowany, czyli ten zgodny z wizją artystów niemieckich. I rzeczywiście, tak jak mówił Krzysztof, wydaje mi się, że w związku z tym, że to jest film, no to prawdopodobnie linia obrony będzie dość prosta, że film nie musi trzymać się faktów historycznych.
A czy z drugiej strony nie jest to dobra forma nowoczesnej edukacji, żeby przez taką prowokację obronić te prawdziwe wartości, gdzie ten głos tego starszego żołnierza, już dzisiaj 92-letniego żołnierza AK będzie usłyszany, gdzie niektórzy się być może zatrzymają, ponieważ po pierwsze jest proces, jest niezadowolenie. W związku z tym ja bym tutaj do tego aż takiej wielkiej wagi nie przywiązywał, w sensie,
tylko
że
ten film nie dotrze do tylu ludzi, do ilu dotarł głos, nie dotrze do tylu ludzi, do których dotarł film.
Pewnie tak
jest,
ale twórcy twórcy zawsze będą mieli swoją wizję i żeby też pokazać troszeczkę inny i bardziej pozytywny obraz świata i może samych Niemców. Ja byłem na 70. rocznicy ucieczki jednego z Augusta Kowalczyka, który uciekł z Auschwitz i proszę sobie wyobrazić, młodych Polaków ja tam w ogóle nie widziałem. W pewnym momencie ucieszyłem się, ponieważ podjechał autobus, wysiadła grupa, duża, liczna grupa młodych ludzi w wieku 17-18 lat i ucieszyłem się, że młodzież będzie obecna, ale po chwili usłyszałem, że oni mówią w języku niemieckim, mają tłumacza symultatywnego. Okazało się, że zarząd Volkswagena wynajął autokar i swoje dzieci, dzieci pracowników z Wolfsburga przywiózł na tę uroczystość. Ja później się z nimi spotkałem w Centrum Pojednania. W związku z tym oni byli zachwyceni. Także są też ludzie, którzy tą historię chcą poznawać rzeczywiście obiektywnie, tak jak ona była. Oni to są bardzo świadomi ludzie i muszę powiedzieć, że ci młodzi Niemcy zrobili na mnie ogromne wrażenie i do dzisiaj ubolewam, że tam nie było młodzieży choćby z oświęcimskich szkół.
Niestety to prawda, o czym mówi Reneusz, jest grono pasjonatów, czy ludzi, którzy chcą zachęcać młodzież, czy zarażać prawdą, ale jest też świadomość faktu. Historyk profesor Bogdan Musiał, który był jednym z konsultantów filmu dokumentalnego towarzyszącego temu serialowi, który zeznawał w tej sprawie, mówi, że niestety ignorancja historyczna Niemców, z jaką się spotkał, jest porażająca.
On wskazywał na błędy.
I jeszcze jedna kwestia. Ten film nakręciła, powstał i został nakręcony z pieniędzy niemieckiej telewizji publicznej. To nie to drugi kanał telewizji publicznej.
Ponieważ, znaczy, to co tutaj właśnie kolega powiedział o tym autobusie Niemców, no to jest bardzo pozytywny symptom i takich symptomów jest bardzo wiele pozytywnych. Natomiast rzeczywistość, w której powstał ten film, o której my nie za wiele wiemy, jest no, powodem do dużego niepokoju. Ja tak dzisiaj zupełnie przypadkiem, szukając czegoś w internecie, trafiłem na historię asa niemieckiego, asa oczywiście lotnictwa z czasów Hitlera. Człowieka, który miał na koncie ileś tam, nie wiem, ponad 100, czyli zestrzelonych samolotów z brytyjskimi, francuskimi, polskimi, sowieckimi lotnikami, który no, zginął tam tragicznie w katastrofie podczas wojny, no więc nie mógł, znaczy nie wojny końca nie doczekał, natomiast ku mojemu zaskoczeniu przeczytałem, że imieniem jego imieniem nazywa się ulice, skwery, jakaś jednostka niemiecka otrzymała jego imię, to po prostu to się wszystko stało nie w czasach wojny, tylko to się dzieje obecnie, w latach 2000.
To jest polityka historyczna niemiecka.
To jest właśnie niemiecka polityka historyczna. Ten człowiek nie był zbrodniarzem, nie było sytuacji takiej, że on kogoś zamordował, łamiąc przepisy, ale bez wątpienia no, był po stronie tej machiny po prostu i on jest teraz człowiekiem na pomnik. I to jest tylko zupełny przypadek. To jest człowiek, jego nazwisko zapomniałem nawet, ale zupełnie jest nieznane w Polsce, a takich jest wiele. Po prostu Niemcy podchodzą do tego w ten sposób i ten serial jest objawem takiego podejścia. I dlatego uważam, że trzeba się sprzeciwić takim działaniom, żeby po prostu, żeby to nie stało się normalne.
Znaczy na pewno trzeba protestować. Na pewno trzeba protestować i tutaj ta sprawa jest dla mnie oczywista. Natomiast myślę, że ludzie sobie z tym poradzą i powinniśmy zadbać rzeczywiście o naszą politykę historyczną. Niekoniecznie też troszeczkę tak wprowadzaną przez siłę. Raczej powinniśmy jednak być może właśnie takie przykłady, jak z tym autobusem zrobili Niemcy, to zapraszać młodzież, żeby mogli uczestniczyć w spotkaniach z ludźmi, którzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia.
Z tym, że nie wiemy, czy oni przyjechali po dobroci, czy też zostali skierowani na ten wyjazd.
Nie, to rozkaz.
To była prywatna inicjatywa.
No, prywatna inicjatywa Volkswagena. Nie wiemy tutaj, tak, czy to
ale
była...
Ale byli, trzeba
oddać. Natomiast nasi nie byli. Gdyby dzisiaj rozmawiać na temat pewnych wydarzeń w Oświęcimiu, to ja nie wiem, czy nie znalazłoby się tych kilku Niemców, którzy mieliby większą wiedzę na ten temat niż
myślę, że na wyjazd do Dachau na przykład na pewno znalazłaby się młodzież chętna, żeby wyjechać do Niemiec, prawda? Tak więc tutaj nie mówmy w ten sposób, nie oceniajmy po tym. Fajnie, że do czegoś takiego doszło, to świadczy, natomiast to nie znaczy, że ta młodzież była taka chętna, żeby tutaj brać udział i coś w ten sposób zamanifestować. Tego nie jesteśmy pewni.
Tego nie wiemy, ale byli.
Jest jeszcze problem oddziaływania takiego poza naszymi krajami, poza Polską i Niemcami, bo ten film właśnie trafia do kilkudziesięciu, czy nawet ponad 100 krajów i w tym momencie niestety ten głos tego AK-owca tam nie będzie słyszalny. Ludzie obejrzą ten film, który przedstawi to wszystko w krzywym zwierciadle i widzowie mogą zostać właśnie z takim obrazem. I to jest problem.
Zbliża się godzina 20. Musimy kończyć nasz program, choć mam wrażenie, że tak naprawdę liznęliśmy tego trzeciego tematu. Tutaj dużo byłoby do powiedzenia. Jedno jest pewne. To na dziennikarzach spoczywa szczególny obowiązek dokonywania dementii w dziedzinie polityki historycznej, więc obiecuję, że będziemy do tego rodzaju tematów często i chętnie wracać. Dziś czynili to z nami Ireneusz Antkowiak z naszego Głosu Poznańskiego.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Kaźmierczak z Głosu Wielkopolskiego.
Dziękuję państwu.
I Piotr Tomczyk z naszego Dziennika.
Dziękuję, dobranoc.
Dziękujemy państwu bardzo serdecznie za uwagę. Łukasz Kaźmierczak wraz z realizującym program Ryszardem Wojtowiczem. Życzymy spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.